A w naszym studio pranku politolog profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Za nami wielka niedziela wyborcza. Poznaliśmy pierwsze, jeszcze nieoficjalne wyniki. I mamy wciąż Polskę sondażową z wygraną Prawa i Sprawiedliwości, ale bez większości. Prawdopodobnie, panie profesorze, formuje nam się nowy rząd.
Znaczy, jeżeli utrzymujemy tą konwencję sondażową, no to tak. Natomiast to myślę, że jeszcze trochę trzeba poczekać.
Ile? Ile? Bo my wszyscy jesteśmy tutaj na ostatnich resztkach sił już. Myślę, że słuchacze także.
Ja myślę, że to jednak niestety trochę potrwa, dlatego że to, co już dzisiaj wiadomo, bo ten podział mandatów to pewnie się jeszcze gdzieś tam poprzesuwa lekko, chociaż przy tak dużej liczbie głosujących również te exit pole, myślę, są dosyć dokładne. Natomiast to, co wiemy na pewno, no to ogromna mobilizacja i ogromna frekwencja rekordowa.
70 ponad 2%.
Tak, to jest najwyższa frekwencja w wolnej Polsce. Myśmy do granicy 70% zbliżali się, ale raczej w wyborach prezydenckich dwukrotnie, gdzie tam było 68%. Z lekką górką. Dotychczasowy wynik, który został właśnie wczoraj pobity, to była frekwencja w wyborach parlamentarnych tych historycznych 4 czerwca 1989 roku, gdzie tam było 62%, też z lekką górką, z lekkim hakiem. To jest potężna liczba głosów, bo gdyby to przełożyć na liczby bezwzględne, to można mniej więcej oszacować. To jest ponad 21 milionów głosów oddano w tych wyborach. No, policzenie tego musi niestety potrwać, więc tutaj będziemy wystawieni na...
No Wrocław był na szyldach medialnych. Jagodno, 3 rano zamknięcie komisji. 5 rano tak naprawdę skończono liczyć głosy.
Znaczy to jest rzeczywiście sytuacja wyjątkowa i trochę zastanawiająca, dlatego że...
Czy komisje wyborcze nie były przygotowane?
Takie mam wrażenie, że
organizacja trochę padła w pewnym momencie.
Były chyba jednak, no bo to wiadomo, że ci, którzy wybory przygotowują, to szacują sobie tutaj pewne obciążenie pracą i frekwencję, to jeśli chodzi o, powiedzmy, karty wyborcze i tak dalej. I myślę, że te szacunki były, ale jednak się spodziewano frekwencji niższej. Natomiast to, co się wydarzyło, zwłaszcza w dużych miastach, bo głównie te problemy dotyczyły dużych miast, to wynikało właśnie z tego, że nie doszacowano zainteresowania, to raz. A po drugie, ja myślę, że to trochę też rutyna gubi tych, którzy te wybory organizują. To znaczy, tutaj Wrocław jest właśnie tego świetnym przykładem, że jednak no, ten rozkład, że tak powiem, przestrzenny mieszkańców, a co za tym idzie wyborców, on się zmienia jednak nagle w tych miejscach, gdzie kiedyś tych ludzi głosowało stosunkowo niedużo, właśnie na tych osiedlach peryferyjnych, takich jak właśnie Jagodno, jak Stabłowice powiedzmy, gdzie tam mieszka bardzo dużo ludzi, no to nie do końca ten podział na komisje wyborcze odzwierciedla to obciążenie. Natomiast myślę, że tutaj rzeczywiście, no to gdyby to było 60%, to myślę, że ten aparat wyborczy by sobie poradził. Natomiast już powyżej 70 to już się zaczęły problemy, bo nagle się urny okazały za małe, kart zaczęło brakować, więc rzeczywiście...
Chaos organizacyjny widzieliśmy.
Trochę tak, trochę widać, że niektóre komisje to przerosło.
Zwłaszcza w stolicy Dolnego Śląska. Panie profesorze, kto największym zwycięzcą, a kto największym przegranym?
Jak myśmy rozmawiali kilkanaście dni temu, to ja mówiłem o tym, że w tych wyborach będzie tak naprawdę trudno zdefiniować tego zwycięzcę i to było wczoraj widać wieczorem. To znaczy właściwie tylko Konfederacja powiedziała, że przegrała, bo ustami swojego lidera.
Natomiast wszyscy porównała to jako wynik meczu.
Wszyscy pozostali jakby, można powiedzieć, czują się wygrani. Natomiast no już serio mówiąc, jeżeli popatrzymy na to, no po co się właściwie robi wybory do parlamentu? No robi się je po to, żeby wyłonić nowy rząd. No a żeby wyłonić nowy rząd, trzeba mieć większość parlamentarną. No i teraz oczywiście jest prawdą, że wygląda na to, że najwięcej mandatów ze wszystkich komitetów będzie miało Prawo i Sprawiedliwość.
I według tych wyników sondażowych to jest 200.
No powiedzmy, że to będzie gdzieś w tych granicach, no ale problem polega na tym, że to jest za mało do stworzenia rządu, a problemem PiS-u, który płaci trochę rachunek za taki arogancki styl sprawowania władzy. Tutaj PiS przez 8 lat właściwie z nikim za bardzo nie chciał rozmawiać. No i dzisiaj to się przekłada na to, że zdolność koalicyjna PiSu jest w gruncie rzeczy zerowa. A więc właściwie wszystkie partie, bo i nawet Konfederacja się przed wyborami odżegnywała od tej koalicji.
A nawet gdyby, to mają tylko 12 mandatów według tych wstępnych badań sondażowych.
To, na co PiS może ewentualnie liczyć i pewnie to będzie taki scenariusz, który będzie rozgrywany w najbliższych tygodniach, to jest ewentualne rozbicie trzeciej drogi i przejęcie części posłów.
A to jest ciekawe, panie profesorze, bo jednak no jest to jakaś taka efemeryta stworzona na potrzeby kampanii wyborczej, a także tych wyborów, tak się
tak,
wydaje.
No, to prawdopodobnie jest jedyna szansa, którą być może jeszcze gdzieś tam w sztabie PiSu się rozpatruje, ale wydaje mi się...
Jest to możliwe?
Wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobny scenariusz. Dlatego, że...
Widzieliśmy te uśmiechy Władka Kamysza, Władysława Kosiniaka-Kamysza, a także Szymona Hołowni wczoraj. To przytulanie się. Więc
ale to pewnie
się, że...
nie chodzi o liderów, to raczej chodzi o taką sytuację, żeby wybierać tych posłów gdzieś tam z tylnych rzędów. No ale to tak czy inaczej, to by wymagało przejścia ogromnej liczby ludzi na stronę PiS-u, bo to tak naprawdę gdzieś około 30 posłów trzeba byłoby pozyskać, więc to trudno sobie wyobrazić, szczerze mówiąc, taki scenariusz. Tym bardziej, że no, posłowie reprezentujący tą stronę dzisiaj opozycyjną, oni tak naprawdę nie mają żadnego powodu, żeby się z PiS-em jakkolwiek układać, dlatego że no, jeżeli utrzymają tą, można powiedzieć, trójelementową koalicję, no to mają
PiKo,
większość...
PiKo, Polska 2050 i Lewica.
I Lewica, tak. I to jest wyraźna większość i tutaj nie ma tak naprawdę co kombinować.
Zresztą wczoraj lider Czarzasty mówił, że wchodzi Lewica. Prawda?
No w ostatnich tygodniach to było widać, że te wszystkie animozje jakby troszeczkę wygasły i ta atmosfera taka, można powiedzieć, gdzie była deklarowana wola współpracy, ona pozostała również wczoraj. Wszyscy właściwie liderzy w wieczorze wyborczym mówili, że po pierwsze się szybko dogadają, że personalia nie będą stanowiły jakiegoś większego kłopotu, więc widać wyraźnie, że ta wola współpracy jest. Także
wola jest, ale wydaje mi się, panie profesorze, że tak szybko jednak nie doczekamy się nowego rządu.
A no bo to wynika oczywiście z tych procedur konstytucyjnych, o których myśmy już trochę zapomnieli, dlatego że przez ostatnie elekcje właściwie ten zwycięzca był jasny i właściwie następnego dnia po ogłoszeniu wyników wiedzieliśmy, jaka ta większość jest i jaki rząd powstanie. Natomiast no tutaj trzeba wrócić do artykułu 154 i 155 Konstytucji i przyjrzeć się tym krokom. No i tam widać wyraźnie, że tutaj inicjatywa należy do prezydenta i konstytucja...
Komu powierzy, jak pan sądzi, nowy rząd?
Ja myślę, że prezydent zrobi to, co zapowiadał zresztą przed wyborami i no... próbuje desygnować na premiera przedstawiciela największego klubu, czyli można się spodziewać, że będzie próba stworzenia takiego rządu.
I kogo może ewentualnie tutaj wskazać?
Wykluczone, że to będzie dotychczasowy premier. Może nawet sam Jarosław Kaczyński taką misję otrzyma. Natomiast
no... wydaje się, że wczoraj pan prezes pogodził się także z tym, że mogą być w opozycji.
No
to
i
było,
tak i nie,
te słowa gdzieś tam się pojawiały w sztabie.
To prawda, natomiast to było takie trochę warunkowe. To znaczy mówiono tu o tym, że właściwie no może będziemy w opozycji, ale niekoniecznie, że dużo się jeszcze może wydarzyć i myślę, że tu taka próba się pojawi. Natomiast jeśli tak naprawdę to bardzo dużo będziemy wiedzieć wtedy, kiedy zbierze się Sejm, bo tutaj bardzo takim pierwszym, bardzo wyraźnym sygnałem, czy ta koalicja opozycyjna trwa, czy nie, to będzie wybór marszałka Sejmu. Jeżeli to przejdzie gładko i tutaj uda się, no, jak gdyby zachować kontrolę nad tym procesem, no to to będzie taki wyraźny sygnał także dla prezydenta, że ta koalicja ma większość, że ta koalicja działa w sposób spójny. No i oczywiście to jest, wydawać się może dzisiaj, kiedy na to patrzymy, kiedy nie znamy jeszcze tego ostatecznego podziału mandatów, no to można powiedzieć, że taka misja tworzenia rządu przez PiS to będzie strata czasu. Natomiast oczywiście tutaj konstytucja tego nie reguluje w żaden sposób wiążący dla prezydenta. Prezydent ma tutaj pełną swobodę w podejmowaniu decyzji. No i oczywiście ja się raczej spodziewam właśnie takiego scenariusza, co by oznaczało, że rząd może powstać dopiero w tym drugim kroku konstytucyjnym, czyli gdzieś pewnie, jeżeli sobie tam dodamy te wszystkie właśnie terminy, które narzuca nam konstytucja, to nawet może to w okolicach gwiazdki nam się ten nowy
rząd. Czyli na gwiazdkę dostaniemy nowy rząd dopiero, a może na Sylwestra.
Może nawet na
Będziemy
Sylwestra.
Będziemy
tak
wystrzeliwać
jest. I to zresztą będzie też sytuacja trudna, dlatego że ten rząd stanie natychmiast przed zadaniem uchwalenia budżetu. Mhm. Będzie miał na to mniej więcej 6 tygodni, bo jeśli tego nie zrobi, to grozi
rozwiązanie w chaosie parlamentu. W Polsce będzie, panie profesorze, żyć będą Polacy.
No bo to jest tak, że zmiana władzy jest zawsze trudnym procesem, zwłaszcza kiedy ta władza przez 8 lat jednak pozostawała tutaj, no, w jakimś sensie osiadła na tych wszystkich urzędach. A dodatkowo jeszcze to tak naprawdę trzeba chyba powiedzieć, że odbieranie władzy takim rządom, które mają takie ciągoty autorytarne, to jest jeden w ogóle z najniebezpieczniejszych procesów politycznych. To jest jedna z najbardziej niebezpiecznych operacji politycznych, jakie w ogóle istnieją, bo przecież to się od wczoraj nic nie zmieniło. To znaczy PiS nadal ma media, PiS nadal ma spółki Skarbu Państwa, PiS nadal ma oczywiście kontrolę.
Premier jest premierem, marszałek jest marszałek i spółki w rękach.
Przecież teoretycznie jest możliwość taka, że do 15 listopada, kiedy musi się odbyć już pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu i Senatu, ciągle jeszcze może się zbierać stary Sejm. Więc to również jest konstytucyjnie dopuszczalne. Mamy Izbę Sądu Najwyższego, która będzie rozstrzygać o ważności wyborów, która jest w całości z neosędziów przecież stworzona. A więc tu jest wiele takich punktów, w których być może PiS nie będzie w stanie zapobiec tej zmianie władzy. Natomiast jest wiele takich sytuacji, w których ten proces może spowalniać, opóźniać, utrudniać i tak dalej. Także,
przy tych zmianach geopolitycznych, konfliktach, o wojnie także teraz w Izraelu, no dosyć to jest tak.
No to jest
napięte,
trochę oczywiście
i niebezpieczne, bym powiedziała.
I ryzykowne, bo tak naprawdę czeka nas mniej więcej 2 miesiące takiego właśnie interregnum troszeczkę, a więc no, to jest coś, co nam grozi i myślę, że w najbliższym czasie rzeczywiście te tygodnie będą niezwykle ciekawe i niezwykle dynamiczne. No ale najważniejsze teraz to są wyniki, bo wtedy tak naprawdę będziemy wiedzieć, na czym stoimy.
I referendum 40%, niewiążące, panie profesorze. Dla pana to niespodzianka?
Nie, zupełnie nie. To znaczy, to widać było, że w którymś momencie to nawet chyba samo Prawo i Sprawiedliwość odpuściło sobie tą kwestię. Ta kampania referendalna ledwo się zaczęła, to właściwie umarła bardzo szybko i PiS po prostu ten projekt porzucił. No a opozycja była tutaj dosyć konsekwentna w tym nawoływaniu do bojkotu. No i to się rzeczywiście tak wydarzyło, że ten wynik jest niewiążący. Bo widać wyraźnie, że ci, którzy wzięli te karty i zagłosowali, no to też rozkład odpowiedzi jest taki, że to tam ponad 97-8% mamy odpowiedzi na nie, więc widać, że to też ludzie o określonym jakby takich poglądach politycznych w tym referendum brali udział. Ale rzeczywiście to nawet już sami inicjatorzy chyba w którymś momencie stracili serce do tego projektu i on nie mógł się udać.
Spójrzmy jeszcze na Dolny Śląsk i ewentualny podział mandatów. Czy KO zyska, a PiS straci przy tym układzie? Frekwencja, jeżeli chodzi o wyniki sondażowe, dokładnie odwrotność tu była, jeżeli chodzi o te ogólnopolskie, te pierwsze wyniki są.
Znaczy, 36-31. Wygląda na to, że generalnie ta mapa mniej więcej będzie wyglądała tak, jak mniej więcej w 2007 czy 2011 roku, czyli zachód dla Koalicji Obywatelskiej, wschód dla PiS-u. Natomiast na Dolnym Śląsku z takich przymiarek, które gdzieś tam się pojawiają już po tych pierwszych wynikach, no, wygląda na to, że PiS straci jeden mandat. Koalicja, no, z jeden pewnie zyska, natomiast być może zyska dwa. To wszystko zależy, jak to się potoczy. No, zdaje się, że tam waży się sprawa, czy jeden mandat będzie dla koalicji, czy dla trzeciej drogi, która ma szansę na dwa mandaty. No więc jeżeli trzecia droga miałaby tych mandatów dwa, no to się trochę inaczej ułoży. Lewica i Konfederacja podobno mogą liczyć na jeden. No więc wygląda, że te przesunięcia będą nieduże, ale jednak PiS trochę straci. Mhm. No i to zresztą tak to pewnie będzie, no bo proszę zauważyć, jeżeli oni mają 200 mandatów, więc ta utrata tych mandatów, to tak średnio licząc, to nawet nie jest jeden mandat na okręg, więc to jest mniej więcej to, co się wydarzy pewnie w dużej części okręgów, zwłaszcza w tej zachodniej Polsce.
Jakkolwiek opozycja i rządzący się różnią, to oboje liderów mówiło jednym głosem, jeśli chodzi o to, że to będą najważniejsze wybory od 1989 roku. Czy one przejdą do historii?
Myślę, że tak, dlatego że ten wynik 72, 3, może 4%, nie wiem, zależy jak nam wyjdzie to liczenie frekwencji, to wydaje mi się, że my nieprędko ten wynik będziemy w stanie pobić, bo tu zadziałały dwa czynniki. To znaczy po pierwsze, główne partie zdawały sobie sprawę, że wynik wyborów zależy od mobilizacji. I obie mobilizowały swoich wyborców i co ciekawe, robiły to skutecznie. Bo proszę zauważyć, że jak popatrzymy na rozkład, to właściwie ta frekwencja wzrosła wszędzie. We wszystkich okręgach mamy wyraźnie, oczywiście w niektórych troszeczkę więcej, w niektórych troszeczkę mniej, ale ten element taki mobilizacyjny zadziałał. A druga rzecz, no to wydaje się, że po pierwsze wyborcy uwierzyli w to, że to są ważne wybory, a po drugie te akcje profrekwencyjne, które były prowadzone na niespotykaną wcześniej skalę, one też chyba przyniosły efekt, co widać zwłaszcza po głosowaniu w tej najmłodszej grupie wyborców. Wczoraj głosowało mnóstwo młodych ludzi, ci z Państwa, którzy byli w lokalach wyborczych, zwłaszcza po południu, to na pewno to zauważyli.
Ja to zauważyłam u siebie akurat.
I to widać wyraźnie też w tych wynikach exit poll, gdzie w tej grupie wyborców do 30 ta frekwencja skoczyła o blisko 20 punktów. Więc to jest ogromna mobilizacja i to może się zdarzyć raz na jakiś czas. To nie będzie tak co wybory, więc myślę, że w tym sensie, przynajmniej w tym sensie te wybory będą historyczne, no i także one zapewne jednak do tej zmiany władzy ostatecznie doprowadzą.
Dziś poznamy wyniki, czy będziemy musieli poczekać do jutra, panie profesorze?
Nie, myślę, że jutro. Myślę, że jutro. Dzisiaj będziemy gdzieś tam jakieś wyniki cząstkowe.
Czyli jeszcze w nerwach,
ale
do końca.
Myślę, że jutro to jest dużo bardziej realne niż dzisiaj, bo jednak no, jest sporo do liczenia.
Politolog profesor Robert Alberski, Uniwersytet Wrocławski, był dziś naszym porannym gościem. Dziękuję bardzo i dobrego dnia życzymy.
Dziękuję.